czas na audycję Czytać, aby być mądrym, jak w każdy poniedziałek. Zapraszamy na tę audycję. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor naczelny miesięcznika W naszej rodzinie, pan Szymon Cieślar. Witamy serdecznie pana redaktora i prosimy o przedstawienie tutaj dzisiejszych tematów.
Szczęść Boże, witam ojca, dziękuję za przywitanie i zaproszenie mnie do audycji. Witam państwa. Drodzy Państwo, jak zwykle pozdrawiam ze Szczecinka i zapraszam do audycji, w której postaram się przedstawić Państwu najciekawsze publikacje, jakie ukazały się na rynku księgarskim, jak również słów kilka zechcę powiedzieć o miesięczniku W naszej rodzinie. W naszej, czyli w tej, która słucha radia, bo wiele rzeczy mamy wspólnych, o których na co dzień rozmawiamy, które nas nurtują i o tych też traktuje miesięcznik W naszej rodzinie i czerwcowe wydanie tego czasopisma, które otwiera felieton pana redaktora Stanisława Michalkiewicza Piekielna triada. Ta piekielna triada to według autora trzy elementy: rozrywka, edukacja i media. I fragment artykułu. Przemysł rozrywkowy sprawia, że granica między rzeczywistością prawdziwą a rzeczywistością podstawioną coraz bardziej się zaciera. Co, mówiąc nawiasem, również na przemysł rozrywkowy działa wyjaławiająco. To też nic dziwnego, że w coraz większym stopniu rezygnuje on z penetrowania różnych obszarów ludzkiej egzystencji, koncentrując się prawie wyłącznie na takich, których autentyczność trudno zakwestionować: seks, choroba i śmierć. Jednak wywołanie emocji na kanwie tych zjawisk wymaga ciągłego podnoszenia poprzeczki, podobnie jak narkoman do wywołania euforii musi otrzymywać coraz większe dawki narkotyku. To też przemysł rozrywkowy idzie na skróty, nie tylko ze względu na nieuctwo i brak artystycznego talentu zatrudnionych tam chałturników, ale również, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. I dalej autor pisze: kolejnym narzędziem zacierania granic między rzeczywistością autentyczną a rzeczywistością podstawioną jest system edukacyjny. Widać to zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, gdzie celem systemu edukacyjnego nie jest wyrobienie w uczniach nawyku samodzielnego myślenia, tylko umiejętności rozwiązywania testów. I tutaj pozwolę sobie na dopisek od redakcji, że podobnie dzieje się już w Polsce. I wracam do artykułu Stanisława Michalkiewicza Piekielna triada. Przekonałem się o tym przed kilkoma laty, kiedy przeprowadzałem rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia politologiczne. Na prośbę, by kandydat wymienił przynajmniej jedną zaletę ustroju monarchicznego i przynajmniej jedną zaletę ustroju republikańskiego, na ponad 200 kandydatów zareagował tylko jeden, podczas gdy pozostali gorączkowo poszukiwali w pamięci formuły poprawnej odpowiedzi. To fragment felietonu Stanisława Michalkiewicza Piekielna triada, a ta triada to edukacja, rozrywka i media. Zachęcam do lektury tego tekstu, który pokaże nam, uświadomi, jak funkcjonuje dzisiaj ten system piekielnej triady, z którym każdy z nas ma do czynienia w mniejszym lub większym stopniu. Kolejny artykuł to felieton księdza doktora Marka Dziewieckiego Europejska Dolina Ciemności. Autora nie trzeba przedstawiać, kapłan diecezji radomskiej, który jest duszpasterzem powołań, ale jest też dyrektorem telefonu zaufania. I tutaj temat, który porusza, jest jak najbardziej dla księdza doktora naturalny. W Unii Europejskiej życie morderców jest lepiej chronione niż życie niewinnych dzieci. Poprawne politycznie autorytety w Unii Europejskiej uznają wprawdzie godność człowieka, ale nie potrafią wyjaśnić, kim jest człowiek i nie wszystkich ludzi uznają za człowieka. Nie są też w stanie wychowywać takiego człowieka, który postępuje w sposób godny własnej godności. Historia potwierdza, że w każdej epoce ateizm stawał się śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości, gdyż ateiści nie widzą jakościowej różnicy między człowiekiem a zwierzęciem. Przyznają wprawdzie niektórym ludziom godność człowieka, ale żadnemu człowiekowi nie przyznają godności osoby. Ateiści uzależniają przyznanie komuś statusu człowieka od fazy rozwoju, w jakiej się on znajduje, od jego stanu zdrowia czy od sposobu funkcjonowania jego mózgu. We współczesnej Europie najlepiej wiedzie się jednak najgorszym obywatelom. Unia Europejska w sposób bezwzględny broni prawa do życia jedynie morderców, czyli tych, którzy zabijają innych ludzi, a najbardziej troszczy się o przywileje dla homoseksualistów, czyli dla tych, którzy nie przekazują życia, gdyż decydują się na związki bezpłodne. Polecam Państwu ten artykuł, zwłaszcza w kontekście ostatniego spotkania papieża Benedykta XVI z rodzinami, które zakończyło się wczoraj we Włoszech. W kontekście wczorajszego święta, kiedy to katolicy manifestowali na ulicach swoje przywiązanie do wartości, jaką jest rodzina i życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, a także w kontekście marszów, które odbywały się dwa dni wcześniej. Bo proporcje tutaj są w mediach bardzo zachwiane. A zatem przypomnę tylko Europejska Dolina Ciemności, ksiądz dr Marek Dziewiecki, który powiedział, że w Unii Europejskiej życie morderców jest chronione lepiej niż życie niewinnych dzieci. Sprawa papały, przełom czy raczej słabość państwa. Tym tematem zajęła się pani redaktor Edyta Żyła, która jest absolwentką Wydziału Psychologii podyplomowego studium administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest też prezesem Fundacji Ochrony Prawnej Inicjatyw Społecznych OPiS w Grodzisku Mazowieckim. 14 lat zajęło prokuraturze ustalenie, że byłego komendanta policji Marka Papałę miał zastrzelić bandyta Igor Eł, pseudonim Patyk, który trudnił się kradzieżą aut. Tym samym sensacyjne wątki śledztwa dotyczące zlecenia zabójstwa generała prowadzące do polonijnego biznesmena Edwarda Mazura stanęły pod znakiem zapytania. Czy D.U. Espero, którym jeździł szef policji, mogło być aż tak łakomym kąskiem dla złodziei samochodów, że postanowiono strzelać do generała? Odpowiedź na to pytanie stara się udzielić pani Edyta Żyła w artykule Sprawa Papały w czerwcowym wydaniu miesięcznika W naszej rodzinie. Drodzy Państwo, to czasopismo to również rozmowy, wywiady i tak chciałbym Państwu polecić wywiad z osobą, której absolutnie przedstawiać nie trzeba. Z Wojciechem Cejrowskim rozmawia pani redaktor Małgorzata Krasuska. Solidny rzeźnik, tak zatytułowany został wywiad, a te słowa pochodzą od samego autora, który właśnie siebie tak określił. Tak się rozpoczyna wywiad. Zastanawiam się nad tym, pisze pani Małgorzata Krasuska, jak można pana przedstawić? Dziennikarz, podróżnik, pisarz, satyryk, fotograf, publicysta, socjolog? Wojciech Cejrowski odpowiada. Łapię się różnej roboty w ramach moich kompetencji, a te kompetencje się zmieniają, bo za mego życia system gospodarczy zmieniał się kilka razy. Moje miejsce zamieszkania też się zmieniało. Za każdym razem musiałem przystosować się, wyuczyć nowego zawodu. Pierwszy wyuczony cieśla, egzamin czeladniczy. Zdawałem w Szwecji. A jako pracę zaliczeniową przygotowałem 3 trumny. Jedną katolicką, drugą dla protestanta, trzecią dla niewierzącego. Ta ostatnia była krzywo zbita z nieheblowanych desek. Komisja egzaminacyjna pyta, co ma znaczyć ta byle jaka skrzynia. A ja mówię, że dla niewierzącego zwłoki to tylko odpady biologiczne na kompost. Zdałem. Zachęcam Państwa do tego, by przeczytać cały wywiad z solidnym rzeźnikiem, czyli z Wojciechem Cejrowskim, z którym rozmawiała pani redaktor Małgorzata Krasuska. Z kolei ojciec Marcin Krupa, redemptorysta znany z anteny Radia Maryja, rozmawiał z mistrzem Europy w biegu na 800 metrów, z Marcinem Lewandowskim, o sporcie, o marzeniach, przygotowaniach do igrzysk i nie tylko. Ojciec Marcin pyta Marcina Lewandowskiego, czy marzenia się spełniają? Marcin Lewandowski, tak, marzyłem kiedyś, żeby zdobyć złoty medal Mistrzostw Europy. To było wyzwanie, które było osiągalne. To była pierwsza taka wielka szansa, aby osiągnąć coś, aby osiągnąć sukces. Udało się. Tak optymistycznie rozpoczyna się ten wywiad. Marzenia się spełniają. Trzeba w to wierzyć i przeczytać wywiad z Marcinem Lewandowskim, który dowodzi, że marzenia się spełniają, bo jest mistrzem Europy w biegu na 800 metrów, a przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich. Drodzy Państwo, w miesięczniku Rodzina Radia Maryja o wiele więcej tekstów. W naszej rodzinie, przepraszam, ciągle tytuł stary, który doskonale znamy, jeszcze funkcjonuje w świadomości wielu, także i mojej. Czasopismo w naszej rodzinie to poradnik życia duchowego również. I tak Jakub Kaliński, ojciec Jakub Kaliński, benedyktyn, pisze o słowie życia. Jest to komentarz do Ewangelii z 11 niedzieli zwykłej na 17 czerwca, czyli tej, która przed nami. Jeśli ktoś chciałby przeczytać ten komentarz, to doskonale przygotuje się duchowo do przeżycia tej niedzieli. Nigdy ktoś zadziwienia nad tym, że Królestwo Boże przyszło na świat. Zaświaty przyszły na świat i kręcą się wokół nas, i piją ze mną herbatę i sadzą cynie po wsiach. Śpiewa Tomek Budzyński. Nieprzystępny Boże, stałeś się przystępnym dla wszystkich człowiekiem. Zamieszkałeś między nami. Śpiewa lud w starożytnym akatyście ku czci Bogu Rodzicy. Królestwo Boże przyszło na świat, a zatem, żeby je znaleźć, trzeba się rozejrzeć wokół. Ktoś, kto próbuje samodzielnie wspiąć się na wyżyny ducha i zdobyć je o własnych siłach, łatwo może rozminąć się z Bogiem. Będzie szukał Boga w górze, podczas gdy On przyszedł tu na dół do nas. Przyniósł swoje królestwo na ziemię i opowiedział nam o sobie zrozumiałym dla nas językiem. A zatem, drodzy Państwo, warto przeczytać dalej, poznać treść tego artykułu, bo język jest zrozumiały i przybliżający nas do Boga, który przyszedł do nas na ziemię, a którego, jak usłyszeliśmy, możemy ominąć, patrząc tylko w górę. Słowo życia, ojciec Jakub Kaliński. Czy katolicyzm jest wiejski? Pyta profesor Tadeusz Gerstenkorn, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Polska The Times, dziennik łódzki, zamieścił w wydaniu sobotnio-niedzielnym z 21 i 22 kwietnia wywiad redaktora Piotra Brzuski z socjologiem profesorem Jackiem Wodzem. Temat był ciekawy, co podkreślał tytuł. Ojciec Rydzyk jest potrzebny biskupom. Z wywiadu dowiedziałem się, że jesteśmy społeczeństwem w dużej mierze wciąż mentalnie związanym z katolicyzmem wiejskim. Takim, gdzie obowiązkowe jest chodzenie do kościoła co niedzielę. Poziom ideologiczny polskich katolików jest stosunkowo niski, natomiast partycypacja w obrzędach dość wysoka. To był cytat z Polska The Times, dziennika łódzkiego. Dalej profesor Gerstenkorn pisze tak. Jest to tak interesujące stwierdzenie, że aż zatyka. Pan Jacek Wódz, nawet jeśli nie jest katolikiem, to jako odpowiedzialny socjolog powinien wiedzieć, jeśli wypowiada się na omawiany temat, że obowiązek uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej dotyczy każdego członka kościoła, o czym stanowią tak zwane przykazania kościelne. Płynie to stąd, że msza święta jako bezkrwawa ofiara Chrystusa jest dla człowieka wiary dobrem największym, z którego powinien korzystać, a przy tym chociaż raz w tygodniu Bogu za okazane łaski, choćby za życie, serdecznie podziękować. Sugerowanie, że przestrzeganie tego w cudzysłowie nakazu, cytat, jest mentalnością wiejską, jest nie tylko nieprawdziwe, ale po prostu poniekąd obraża katolików i społeczność wiejską, której mentalność należy bardzo cenić, gdyż wykazała się wielokrotnie w historii Polski swą mądrością i patriotyzmem. Poziom ideologiczny polskich katolików, z pominięciem tu katolików ale i katolików tylko metrykalnych, jest wystarczająco wysoki, choć pragnęło się, by był wyższy. To, co jest wartościowe polskiej kulturze, jest w dużej mierze wkładem polskich katolików. Czy katolicyzm jest wiejski? To pytanie profesora Gerstenkorna, na które odpowiada wzburzony wywiadem, jaki przeczytał w gazecie Polska, The Times, dzienniku łódzkim. Był to wywiad redaktora Brzuski z socjologiem Jackiem Wodzem. Okazuje się, że tytuły profesorskie, bo mowa tu o profesorze Jacku Wodzu, no można też i krytycznie ocenić. Warto zatem przeczytać polemikę, jaką profesor Gerstenkorn prowadzi z profesorem Jackiem Wodzem. Zabawa w świętość, zabawa w cudzysłowiu. Tak zatytułował swój artykuł ksiądz dr Sebastian Kępa. Na nauce rekolekcyjnej przygotowującej do duchowego przeżywania świąt wielkanocnych rekolekcjonista nawoływał do nieustannego dążenia do świętości. Wiernym miała w tym dopomóc przede wszystkim lektura Pisma Świętego i korzystanie z mediów katolickich. Po zakończeniu mszy świętej i wyjściu z kościoła pewien młody mężczyzna, okazjonalnie praktykujący, niespodziewanie ostro skrytykował rekolekcjonistę, mówiąc do małżonki. Czy on zwariował? Chce z nas zrobić zakonnicę? Jeśli gość ma za dużo czasu, nudzi mu się i nie ma co robić, to szczęść mu Boże. Niech się bawi w świętego. Mnie nic do tego, ale ja nie jestem stuknięty. Nie pozwolę, żeby mi ktoś jakieś dziwactwa narzucał. Nie po to wybrałem normalne życie, bym się musiał takimi bzdetami zajmować. To przecież czysty fanatyzm. Świętość jest dla wszystkich, pisze ksiądz dr Sebastian Kępa. Powołanie do świętości ma charakter powszechny, a więc dotyczy również laikatu. Dążenie do niej nie jest zwykłym nakazem moralnym, lecz niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła. Wszyscy wierni jakiegokolwiek stanu i zawodu z tytułu przynależności do Kościoła otrzymują powszechne powołanie do świętości i w nim współuczestniczą. Jeśli zatem oburzające zdanie, które jest tutaj zacytowane, czy on zwariował, to przecież czysty fanatyzm, jest Państwu w jakiś sposób znane z otoczenia, z różnego rodzaju rozmów towarzyskich. Warto przeczytać artykuł księdza doktora Sebastiana Kępy Zabawa w świętość, bo autor jasno pokazuje nam, że to nie jest zabawa, a poza tym uzasadnia i pozwala zrozumieć słowa kapłana, który wypowiedział o tym, że każdy z nas powinien dążyć do świętości. Kolejny artykuł, który chciałbym Państwu polecić, to Efekt fali. Autorem jest również ksiądz, tym razem ksiądz Paweł Siedlanowski, publicysta i dyrektor szkoły katolickiej. Efekt fali. Wyobraźcie sobie Państwo gładką taflę wody i to, że ktoś wrzuca do niej kamień. Powstała w ten sposób energia powoduje fale. Kręgi wody zaczynają się rozchodzić, potężnieją, aż docierają do brzegu, wypychając na moment wodę na brzeg. Ponieważ szybko gasną, po jakimś czasie trzeba cisnąć kolejny kamień. Tym razem większy, w innym miejscu. Ważne, aby zaskoczyć obserwatora, nie pozwolić mu się znudzić. Monotonia nastraja refleksyjnie, a to niekoniecznie jest dobre. Taki cel mają różnego rodzaju informacyjne wrzutki. Słowo, choć nowe, jest w istocie tylko nazwą metody, którą z powodzeniem stosują służby bezpieczeństwa i eksperci w dziedzinie marketingu politycznego różnych państw od lat. Był to ulubiony sposób komunistycznej SB na dyskredytowanie przeciwników politycznych w minionych latach. Z upodobaniem stosowano ją do walki z Kościołem. Dziś przeżywa swój renesans i ma się chyba nawet lepiej niż kilkadziesiąt lat temu. Historia kołem się toczy. Jakiś czas temu ukazała się książka Piotra Litka i Grzegorza Głuszaka Skompromitować papieża. Nieznane fakty i dokumenty dotyczące Jana Pawła II. Przypomniano w niej prowokację bezpieki, mającą na celu skompromitowanie Ojca Świętego. Do mieszkania księdza Bardeckiego podrzucono w styczniu 1983 roku spreparowany pamiętnik Ireny Kinaszewskiej, mający zawierać kompromitujące dla Karola Wojtyły informacje. Potem miała nastąpić rutynowa wizyta milicji, która owo kłopotliwe znalezisko miała znaleźć. Na szczęście akcja się nie powiodła. Trwają dyskusje, czy została zainspirowana planem powstałym na Kremlu, czy był to przejaw radosnej twórczości naszych rodzimych esbeków. Nieważne. Analogicznie postępowano z księdzem Jerzym Popiełuszką. Temat rzekomo znalezionego u niego materiałów wybuchowych z upodobaniem chwyciła reżimowa prasa. Jerzy Urbał dał stosowny, czyli jadowity, komentarz podczas wtorkowej konferencji prasowej. Podobnych akcji w różnej skali przeprowadzono tysiące. To już historia. Mnie niepokoi inna rzecz. Do ich zorganizowania bezpieka potrzebowała rzeszy ludzi. Ktoś wrzutki musiał produkować, precyzyjnie dobierać ofiary, ktoś inny je kolportował. Dbał o to, aby figuranta skompromitować, pozbawić wiarygodności, a przez to zamknąć usta i zneutralizować wrogie dla systemu działanie. Wiele talentów, w cudzysłowie talentów, od brudnej roboty pracuje dalej, choć już nie w realiach siermiężnej komuny. Świetnie wstrzelili się w nową rzeczywistość, są doświadczeni, doskonale przygotowani do swojej pracy, a przede wszystkim bezwzględni i dlatego bardzo groźni. O kim mówi ksiądz Paweł Siedlanowski, dowiemy się z artykułu Efekt fali w czerwcowym wydaniu miesięcznika W naszej rodzinie. Drodzy Państwo, jeszcze chciałbym Państwu podpowiedzieć, zachęcić do przeczytania artykułu Maluję ustami piękniej niż ktokolwiek. Jestem wdzięczna losowi, że mogłam poprosić o namalowanie obrazu świętego Krzysztofa dla mojego chrzestnego, który niedawno przystąpił do sakramentu bierzmowania i tego popularnego świętego obrał sobie za patrona. Oznajmiła mi pewna rzeszowianka, która odebrała perfekcyjnie wykonane dzieło artystyczne ustami 46-letniego Waleria Sieyed Batalowa. Mowa o artystce, która maluje ustami, co jest już znane. Wielu ludzi wie już o tym, że niepełnosprawne osoby, które mają kłopot z rękoma, z kończynami górnymi, maluje ustami i rękoma. Tutaj mowa o artyście Walerym Sieyed Batalowie. Pisze o nim pani Teresa Nowak. Warto zwrócić uwagę na piękne dzieła, jakie wyszły, dzieła malarskie z ust tego człowieka. To nie jest błąd językowy. Tak, maluje ustami. Oczywiście przy pomocy pędzla. Zachęcam Państwa do tego. Piękne obrazy i bardzo ciekawa rozmowa. Jeszcze na koniec. Czasopismo oczywiście zawiera dział dla młodzieży, dział dla rodziców, dział dla dzieci. Ja dzisiaj skupiłem się głównie na tekstach dla dorosłych i polecam Państwu felieton pani Ewy Polak-Pałkiewicz Sztuka wychowuje. Wychowanie jest sztuką. Tylko przytoczę tytuł i zachęcam Państwa do tego, by sięgnąć po miesięcznik, a wtedy poznać wszystkie artykuły i dokończyć te, które zacząłem Państwu przedstawiać. A teraz chciałbym słów kilka powiedzieć o książkach, bo na rynku księgarskim pojawia się mnóstwo publikacji. Wieszczy się kryzys czytelnictwa, a jednak książki wciąż się ukazują. Owszem, wiele treści spotyka się już tylko w internecie, ale na szczęście książka funkcjonuje. Ta drukowana, papierowa, którą wygodnie trzyma się w ręce i można położyć się na łóżku albo usiąść wygodnie w fotelu i z przyjemnością czytać. Chciałbym Państwu polecić książki, które mogą Państwu w wielu sprawach pomóc. I tak powiem o książkach dotyczących życia duchowego, o książce dotyczącej wychowania, o naszym życiu społeczno-politycznym, jak również o książce dotyczącej historii i jednej książce poradniczej. Te książki ukazały się ostatnio na rynku. Pierwsza z nich to Przepowiednia o zaświatach, tajemnice Medjugorje. Co Maryja mówi o niebie, piekle, czyśćcu i sprawach ostatecznych. Autorzy książki, ojciec Livio Fanzaga i Diego Manetti, zapraszają czytelników do niezwykłej, a zarazem wstrząsającej podróży, jaką dwoje widzących z Medjugorje, Jakow i Wicka, odbyło z Maryją po niebie, piekle i czyśćcu. W książce zebrane są treści wynikające z objawień, które Matka Boża przekazała i opatrzone są komentarzem i refleksjami na ten temat. A zatem Przepowiednia o zaświatach, tajemnice Medjugorje. Zaskakujące treści. Gorąco Państwu polecam. Tym, którym bliski jest kult Matki Bożej z Medjugorje, nie trzeba polecać. Wystarczy tylko powiedzieć, że jest coś nowego. A tym, którzy nie zetknęli się jeszcze z tym, co Matka Boża przekazywała widzącym dzieciom, Jakowowi i Wicce i pozostałym, no tym bardziej polecam, bo to są niezwykłe sprawy. Przesłanie Matki Bożej z Medjugorje jest niezwykłe. Druga książka, zupełna nowość, książka księdza doktora Marka Dziewieckiego, którego dzisiaj cytowałem w artykule. Książka dotycząca wychowania chrześcijańskiego. Drodzy Państwo, no niby wszyscy wszystko wiemy o wychowaniu, bo każdy z nas był wychowywany, wielu z nas wychowuje. No i cóż tu wielkiego można i odkrywczego powiedzieć. A jednak okazuje się, że ciągle popełnia się te same błędy wychowawcze, ciągle jakieś problemy z wychowaniem się pojawiają, świadczą o tym kłopoty w rodzinach, narzekania rodziców, że dzieci są nieposłuszne, albo narzekania dzieci, że się nie mogą dogadać z rodzicami itd., itd. Zatem ksiądz dr Marek Dziewiecki postanowił wyjść naprzeciw tym problemom, wszak jest psychologiem i działa w tematyce związanej z wychowaniem, z komunikacją międzyludzką, przygotowaniem do małżeństwa i życiem w rodzinie, a także zajmuje się profilaktyką uzależnień. I napisał małą książeczkę, którą można właściwie mieć nawet w damskiej torebce i czytać w wolnej chwili. Wychowanie chrześcijańskie w praktyce. Wychowanie w oparciu o niezawodne zasady Ewangelii to najlepsza forma przygotowania młodego pokolenia do mądrego i pogodnego radzenia sobie w dorosłym życiu. Rezygnacja z takiego wychowania to skazywanie dzieci i młodzieży na bezradność i związany z nią stres w obliczu wyzwań, jakie niesie twarda czasami rzeczywistość. Po grzechu pierworodnym człowiekowi łatwiej jest czynić zło, którego nie chce, niż dobro, którego szczerze pragnie. W tej sytuacji bez wsparcia ze strony rodziców i innych wychowawców młodzi ludzie stają się zagrożeniem dla bliźnich i dla samych siebie. Jedynie wychowanie do miłości sprawia, że wychowankowie są w stanie wybierać drogę błogosławieństwa i życia, o czym przekonuje nas doświadczony duszpasterz i psycholog ksiądz Marek Dziewiecki. Wychowanie chrześcijańskie w praktyce. Mogę śmiało powiedzieć, że to książka, którą powinni przeczytać wszyscy młodzi rodzice, a także ci, którzy mają już pewne doświadczenie, a stawiają sobie jeszcze pytania. Kolejna książka autora dobrze znanego profesora Piotra Jaroszyńskiego, Odzyskać Polskę. Po raz kolejny znajdujemy się na jakimś wirażu dziejów. Z różnych stron nacierają na nas trudne do zidentyfikowania siły, które mają swoje plany wobec Polski i Polaków. Demokracja staje się coraz bardziej fasadowa. Ginie wolność słowa, edukacja traci swe narodowe oblicze, władza stawia się ponad prawem, polityka fiskalna prowadzi do coraz większego ubóstwa, trwa wyprzedaż majątku narodowego. Mijają 2 lata, a tragedia smoleńska wciąż pozostaje tajemnicą, której rząd nie zamierza wyjaśnić. Zamiast niepodległości mamy neokolonializm, zamiast patriotyzmu globalizm. Ale to nie jest nasza Polska. Naszą Polskę musimy odzyskać. Odzyskać Polskę to najnowsza książka profesora Piotra Jaroszyńskiego. Dla miłośników historii, a zwłaszcza historii związanej ze Wschodem i zesłaniami, książka Zbigniewa Niedźwieckiego W piekle zesłania. I straszny podtytuł w tej książce: Tutaj będziecie żyć, pracować i tu zdechniecie. Żaden film ani najlepiej napisana książka nie zdołają przedstawić tych okropności, tego strachu, jaki ludzie przeżyli w sowieckich obozach i na zesłaniu. Polecam tę książkę młodzieży również. Warto sprezentować młodym ludziom, bo oni niechętnie wydają pieniądze na książki, więc książka może być doskonałym prezentem. I nawet jeśli nie przeczyta młody człowiek od razu, to może za kilka dni, albo za kilka miesięcy, albo kilka lat. Ale książki raczej nie wyrzuci. Drodzy Państwo, W piekle zesłania, tematyka zesłania, podobnie jak tematyka II wojny światowej, bywa przekłamywana. To dowody na to mamy w życiu codziennym. Ostatnie wydarzenia związane z przejęzyczeniem pana prezydenta Baracka Obamy i konsekwencje z tego wynikające. To wszystko można utrwalić we właściwej, w prawdziwej formie i w pamięci naszej, czytając książki napisane przez tych, którzy doświadczyli historii. I właśnie Zbigniew Niedźwiecki pisze o piekle zesłania, którego doświadczył on i jego rodzina. Książka zupełnie lekka. Na zakończenie dwie właściwie publikacje. Pokrzywa nadzwyczajny lek. Zbigniew Nowak, który jest stale piszącym do miesięcznika w naszej rodzinie, rubryka poradnicza Leki z Bożej Apteki. I tutaj książka, która podpowiada nam, jak wykorzystać pokrzywę. Teraz można zbierać pokrzywę i jak ją zbierać, a potem co z nią zrobić, mówi Zbigniew Nowak. Pokrzywa, nadzwyczajny lek z biblioteczki Natura leczy. I drodzy Państwo, czy chcemy, czy nie chcemy? Ja akurat nie chcę, ale zmuszany jestem do tego, by ciągle słyszeć o Mistrzostwach Europy. I podobnie jest z rynkiem księgarskim. Czy chcemy, czy nie chcemy, pojawiło się mnóstwo publikacji na ten temat. Mnóstwo dziadostwa, tak muszę powiedzieć, mnóstwo bardzo naciąganych gadżetów, jakieś tam rzeczy, które mają nas skłonić do sięgnięcia po portfel, a tak naprawdę nic nie wartych. Dlatego ja Państwu powiem o 2 książkach, które mam przed sobą, które mogę polecić, bo jeśli ktoś już chce coś kupić, a jest kibicem, to tak naprawdę warto kupić coś, co dla kibica będzie istotne i ważne i przede wszystkim będzie niosło w sobie jakąś treść. I dlatego znakomita książka, która nie tylko będzie przydatna na mistrzostwa, a zatem można młodym chłopcom, adeptom czy dziewczynkom, którzy próbują grać w piłkę, zaprezentować taką książkę Piłka nożna, historia, legendy, mistrzostwa, puchary. Sam tytuł już mówi, o czym jest ta książka, gruba publikacja, bardzo ładnie wydana. I jeżeli rodzice narzekają, że syn nie czyta, to właśnie taka książka może być początkiem przygody z czytelnictwem. Książka, która pokazuje wszystkie drużyny europejskie, różnego rodzaju rankingi, statystyki, informacje takie, które każdy kibic, prawdziwy kibic chce znać i może mieć. A wszystko to opatrzone pięknymi zdjęciami, naprawdę pięknymi zdjęciami sportowymi. Piłka nożna, historia, legendy, mistrzostwa i puchary. Nie dajmy się zwariować i sięgajmy po to, co wartościowe w każdej dziedzinie naszego życia. I książki, i prasa. Dziękuję za spotkanie w dzisiejszej audycji i życzę Państwu miłego dnia.